Polscy żołnierze w Afganistanie mogą dostać nowe śmigłowce dopiero za kilka miesięcy, dowiedział się reporter RMF FM. Dziś nasze oddziały straciły jedną maszynę.
Po śmiertelnym wypadku na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje, czy pracujący tam robotnicy są legalnie zatrudniani.
Szybko nie znaczy dobrze. Słynna nowelizacja ustawy hazardowej znalazła się na biurku ekspertów od informatyki. Sprawdzają, czy zapisy ustawy w ogóle można zrealizować.
Po dzisiejszym wypadku w bazie Gazni polski kontyngent w Afganistanie ma już tylko 8 śmigłowców, 4 transportowe Mi-17 i 4 bojowe Mi-24. Po południu tuż po starcie musiała awaryjnie lądować maszyna tego ostatniego typu. Żołnierzom nic się nie stało.
W ciągu 3 tygodni zostaną podpisane umowy na dostawę śmigłowców Mi-17 oraz samolotów bezzałogowych dla polskiego kontyngentu w Afganistanie, mówi RMF FM wiceminister obrony Marcin Idzik. Może się jednak okazać, że ten sprzęt trafi do wojskowych dopiero w 3, a nawet w 4 kwartale przyszłego roku. Z ministrem rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztof, dlaczego to tak długo może trwać?
Podpisanie umowy na śmigłowce oznacza, że wybieramy dostawcę. Ten będzie miał określony czas na dostarczenie maszyn. Zresztą ten czas to główne kryterium wyboru zwycięzcy przetargu. Pół biedy, jeśli będą to śmigłowce nowe, wtedy mogą być dostarczone w pół roku od umowy. Gorzej, jeśli wygra podmiot oferujący maszyny używane, mówił mi wiceminister Idzik.
Te 5 śmigłowców najpierw będzie musiało przejść remont, a po tym remoncie, który powinien nie trwać dłużej niż 6 miesięcy, powinien w ciągu 3 miesięcy być dokonana ich modernizacja w Polsce, która zwiększy bezpieczeństwo żołnierzy.
Trochę lepiej jest z samolotami bezzałogowymi, jednak nie trafią do Afganistanu wcześniej niż za pół roku. Tyle bowiem najkrócej mogą trwać szkolenia ludzi, którzy będą obsługiwać te systemy zwane BSR, bezzałogowe statki rozpoznawcze. Umowa na śmigłowce ma być podpisana 15 grudnia na BSR przed świętami.
Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrolę legalności zatrudnienia na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Raport końcowy z kontroli będzie znany najwcześniej za 2 tygodnie. Na budowie pracuje w sumie około 1000 robotników zatrudnionych przez kilkudziesięciu podwykonawców.
2 dni temu doszło tam do wypadku, w którym zginęli 2 robotnicy. Śledztwo w sprawie jego przyczyn prowadzi warszawska prokuratura rejonowa.
Obława na bandytę w Krakowie. Kilkanaście minut temu do placówki banku przy ulicy Balickiej wszedł mężczyzna, który twierdził, że ma w torbie bombę. Spłoszył go jednak przejeżdżający obok radiowóz. Mężczyzna zostawił torbę i uciekł. Trwa pościg. Okazało się, że nie miał przy sobie ładunku wybuchowego.
Najpierw błyskotliwy pomysł, potem projekt, a dopiero teraz pytanie, czy to w ogóle da się zrobić. Chodzi o nowelizację ustawy hazardowej, która miała zablokować grę za pieniądze w internecie. Projekt już 2 razy spadał z posiedzenia rządu, teraz jednak, jak dowiaduje się Mariusz Piekarski, analizować go zaczęli eksperci i rządowi informatycy. Mariusz, co mają sprawdzić?
Czy to, co politycy szumnie ogłosili, urzędnicy napisali, jest w ogóle wykonalne? Chodzi głównie o techniczne możliwości blokowania dostępu w internecie do stron z hazardem, ale także z pedofilią i z pornografią, bo w ustawie zapisano stworzenie całego katalogu stron zakazanych.
Jakie powinny być narzędzia użyte do tego, aby były skuteczne, a jednocześnie nie bardzo obciążające operatorów telekomunikacyjnych?
I to właśnie dostawcy internetu ostrzegali, że to na ich barki spadnie realizowanie politycznych wizji zakładania kłódki na internet. Wiceminister finansów Jacek Kapica zapewnia, że są skuteczne metody. Jak mówi, chodzi o przefiltrowanie ustawy, bo ma być przesłana do Komisji Europejskiej.
Żeby to skonfrontować z technikami, merytorystami, ekspertami z zakresu teleinformatyki.
I jak ustaliłem dziś, Komitet Rządu do spraw informatyzacji nie był w stanie wydać ostatecznej opinii. Ma się spotkać ponownie, a to może oznaczać, że projekt znów nie stanie na rządzie.
Wina leży po stronie instruktora. To komentarz osoby szkolącej instruktorów jazdy do wyroku sądu w Radzyniu Podlaskim. Sąd rozpatrywał głośną sprawę sprzed 2 lat. Kursantka doprowadziła wówczas do wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Kobieta jechała samochodem niewyposażonym w zimowe opony. Sąd skazał ją na więzienie w zawieszeniu i grzywnę.
To instruktor, który dostał zakaz szkolenia i prowadzenia, ponosi winę, mówi naszemu reporterowi Maciej Kulka z Lublina, który od 10 lat szkoli do zawodu instruktorów jazdy.
Instruktor, który jest osobą doświadczoną, powinien wiedzieć, że w takich warunkach nawet kierujący z wieloletnim stażem będzie miał problemy, a co dopiero kursant, który uczy się.
Czyli w ogóle do tej jazdy pana zdaniem nie powinno dojść?
Do tej jazdy nie powinno dojść, czyli tutaj powinna zadziałać wyobraźnia instruktora, wiedza, wieloletnie doświadczenie. Gdyby ten pan zachował procedury bezpieczeństwa, które powinny obowiązywać w takiej sytuacji, do tragedii by nie doszło. Kursant tak naprawdę przychodzi, on ufa swojemu nauczycielowi.
Z instruktorem Maciejem Kulką rozmawiał Krzysztof Kot.
Jedzenie złej jakości to w polskich sklepach częsty problem. Jak informowaliśmy, aż 1/5 skontrolowanych przez Inspekcję Handlową produktów nie spełnia norm. Pogarsza się jakość produktów mlecznych, wędlin, miodu.
A te produkty musimy przecież kupować. Jak nie dać się nabrać przy sklepowej półce? To już pytanie do Agnieszki Witkowicz. Agnieszko, co możemy zrobić my, konsumenci?
Warto czytać etykiety i sprawdzać, czy schab jest na pewno wieprzowy, a nie na przykład z kurczaka, bo i to się zdarza.
Jeżeli kupujemy wędlinę, która jest krojona w sklepie, nie bójmy się zapytać o skład.
Radzi wiceprezes UOKiK-u Małgorzata Kozak. Starajmy się też kupować te towary, o których producenci informują wyczerpująco. Nie dajmy się zwieść ładnym nazwom produktów, jak jogurt o smaku truskawkowym.
Coś o smaku oznacza, że tam jest dodany aromat.
Więc nie ma co w takim przysmaku szukać truskawek, mówi Krystyna Gawkowska z Inspekcji Handlowej. W trakcie zakupów sprawdzajcie też daty ważności, bo oszustwa niestety zdarzają się coraz częściej.
A więcej na ten temat znajdziecie na www.rmf.fm.
Gitarzysta Rolling Stones, Ronnie Wood, aresztowany pod zarzutem napaści. 62-latek został już zwolniony za kaucją. Do zatrzymania doszło w brytyjskim hrabstwie Surrey. Policja ujawnia tylko, że sprawa ma związek z awanturą domową.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.